人类科学会不会在改变也许是特别的事实。
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Kolejny czwartek, godzina 16.30, a to oznacza, że w Radiu Maryja rozpoczynamy audycję pod tytułem Dar i Tajemnica, w której zastanawiamy się z naszymi gośćmi nad tajemnicą powołania, nad pięknem tego powołania, szczególnie w dzisiejszym świecie, w którym świat dzisiaj neguje to powołanie, często tego powołania nie rozumie. My chcemy pokazać, że to powołanie jest piękne, że ludzie, którzy decydują się na ten krok oddania się woli Bożej, są po prostu pięknymi ludźmi, pięknie żyją, pięknie posługują w tym, do czego posyła ich Pan Bóg. Dziś wita się z Wami Mateusz Kaleta, a zza konsolety pozdrawiam wszystkich słuchaczy Samuel Kukuczka, który realizuje naszą dzisiejszą audycję. A naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz profesor Robert Skrzypczak, wykładowca teologii dogmatycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym oraz w Seminarium Duchownym w Warszawie. Nasz gość ma także doświadczenie ze studentami w duszpasterzem akademickim posługującym stolicy naszego kraju. Szczęść Boże, witam księże profesorze,
witam
bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
Ksiądz profesor Robert Skrzypczak urodził się 25 sierpnia 1964 roku w Łuchołazach. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1996 roku po ukończeniu formacji w archidiecezjalnym seminarium duchownym Redemptoris Mater w Warszawie. Nasz gość jest doktorem teologii oraz magistrem psychologii. Stopień doktorski uzyskał w 2003 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a w 2014 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego z zakresu teologii dogmatycznej. Ksiądz profesor jest autorem wielu publikacji. Wśród nich można wskazać m.in. takie tytuły jak Kościół jako niewiasta, Osoba i misja, Nie umrzeć za życia, 10 kroków w poszukiwaniu wiary oraz wielu innych publikacji. Właśnie, księże profesorze, zaglądając do książki Nie umrzeć za życia, odnaleźć tam można takie streszczenie jej, w którym zapisane są takie słowa, że książka ta uświadamia, że iść za Chrystusem oznacza iść pod prąd, a opowiedzenie się za nim kosztuje, czasem uśmieszek politowania czy wzruszenie ramionami. Stawką jednak jest życie szczęśliwe, które nie znajduje porównania z niczym innym w tym świecie. Księża właśnie w dzisiejszym świecie narażeni są na te uśmieszki politowania, na to wzruszanie ramionami, potrząsanie głowami, jakieś niestosowne komentarze. A jak ksiądz profesor, właśnie idąc za Chrystusem, realizując swoje powołanie, idąc tak jak w tym streszczeniu, pod prąd, realizuje drogę własnego powołania?
No trzeba to przyjąć, zaakceptować, się z tym liczyć, że czasami wywołuje jakieś tam reakcje, głupi dowcip, uśmiech, komentarz, zbieram za grzechy, powiedzmy, innych też, nie? Ale ja to sobie tłumaczę tym, że dzisiaj jesteśmy ogólnie w takiej sytuacji trochę zagubionej tożsamości, że jest pewna taka aberracja, tak jakby się nam zacierało to, kim jestem, i to jest związane też z pewną udręką. Bo coraz mniej oczywiste staje się odpowiedź na pytanie, na przykład, co to znaczy być mężczyzną, co to znaczy być kobietą, matką, ojcem, Polakiem, Europejczykiem, patriotą. Więc tak samo ludzie myślą, że taka właśnie, takie rozmazywanie dotyczy też i właśnie takich powołań, jak bycie zakonnikiem, bycie prezbiterem, tak samo jak bycie wiernym małżonkiem, że coraz częściej ludzie nie dowierzają, że jest możliwe bycie, powiedzmy, w takiej czystej postaci księdzem i jeszcze bycie z tego zadowolonym. Stąd ja myślę, to jest pewna forma próbowania materiału. Nieraz tak się czuję, że to jest raczej wyzwanie, tak jakby dziobanie widelcem. Czy on jest surowy, czy ugotowany?
Właśnie myślę, że profesorze, zaczęliśmy tak troszkę naszą rozmowę od końca, bo zaczęliśmy od momentu realizowania powołania. Niemniej jednak w tym krótkim wprowadzeniu dotyczącym osoby księdza profesora zauważyłem, że ksiądz profesor swoją formację kończył w seminarium duchownym Redemptoris Mater. To jest seminarium duchowne, które mocno akcentuje misyjną działalność Kościoła w zakresie nowej ewangelizacji. To zauważył święty Jan Paweł II, który gdzieś właśnie wprowadził tego rodzaju seminaria. Dlaczego właśnie takie seminarium wybrał ksiądz profesor, kiedy decydował się na to, że zostanie kapłanem, że zostanie księdzem?
Moje powołanie ja zawdzięczam, to znaczy jakby zgodę na to powołanie, bo ono gdzieś tam przychodziło, wcześniej się pojawiało, znikało, czasami drażniło, czasami irytowało, właśnie taką zdolność do zaakceptowania tego powołania do kapłaństwa zawdzięczam Światowym Dniom Młodzieży i wyjazdowi, zwłaszcza to już w ubiegłym tysiącleciu było, w 1989 roku do Santiago de Compostela, do Hiszpanii. Wtedy pojechałem na to spotkanie z Polski. Pojechaliśmy różnymi autokarami. W jednym autokarze siedziałem ja, w drugim autokarze siedziała moja dziewczyna, z którą byliśmy związani przynajmniej parę lat, sześć. Umówiliśmy się wtedy, że będziemy szukać potwierdzenia. Niech Pan Bóg nam da jakiś znak, czy powinniśmy się pobrać, czy nie. I dlatego się umówiliśmy, że na ten czas właśnie światowych nie jedziemy oddzielnymi autokarami, nie będziemy się spotykać, nie będziemy się sobie przeszkadzać, żebyśmy byli jakby dać sobie wolność dialogu z Bogiem. Ja właśnie po tym spotkaniu, po spotkaniu właśnie z papieżem, Jan Paweł II odegrał ogromną rolę, jeśli chodzi o takie właśnie moje wyobrażenie kapłana, misjonarza, w ogóle takie zdrowe wyobrażenie posoborowego katolika, który nie ma przychyłów w stronę tam jakiegoś postępowości, tylko jest takim akceptującym swoje powołanie bycia uczniem Chrystusa. I to powołanie się zrodziło właśnie w takim wewnętrznym galimatiasie, że ja nie wiedziałem do końca, co zrobić. Tam to było po spotkaniu z Janem Pawłem II w Saragosie. Takie sanktuarium Matki Bożej Pilar się nazywa na słupie. I tam jakoś mocno do mnie dotarło słowo z Ewangelii Świętego Jana, jak Jezus rozmawia z Piotrem. Jezus jest po zmartwychwstaniu, a Piotr jest przeczołgany przez zdrady. I Jezus go wtedy pytał 3 razy, czy mnie kochasz. I ja wtedy miałem taki nacisk wewnętrzny, że nie chciałem iść w tą stronę, właśnie w stronę powołania kapłańskiego, celibatu. Nie wyobrażałem sobie życia w seminarium, myślałem sobie, ja nie jestem stworzony do życia internatowego. I wtedy właśnie powiedziałem, musiałem w sobie powiedzieć, nie, ja cię nie kocham, ja nie chcę iść w twoją stronę. I to było takie właśnie, czułem się po tym spotkaniu, że jestem pokonany, że już nie mam siły się opierać. Nie? I to było właśnie dobre, pozytywne, że jakby wyczerpałem w sobie wszystkie argumenty na nie. Jak wróciłem do kraju, to już wiedziałem, że to jest wola Boga. I to powiedzmy tak niezależnie od tego, czy ja jestem tego entuzjastą, czy nie, jakoś uczyłem się rozróżniania tego, co ja chcę, a co jest wolą Boga. I żeby spełnić wolę Boga, to ja muszę zakwestionować wcześniej moje preferencje. I potem był problem tylko z dziewczyną, bo musiałem jakoś jej to powiedzieć. Wiedziałem, że to nie będzie łatwe dla niej, w jakim położeniu ją stawiam. Wiedziałem, że umysłem zaakceptuję, a serce będzie cierpiało. Ale tak Pan Bóg pokierował potem sprawą, że ona dostała się na studia zagraniczne. Ja natomiast musiałem trochę poczekać, bo od pewnego czasu byłem związany z doświadczeniem drogi neokatechumenalnej. Doświadczeniem więc ewangelizacji, tego rozmachu, jaki ma drogę, jeśli chodzi o misyjność, głoszenie Ewangelii na całym świecie, i powstawały wtedy seminaria, które przyjęły taki tytuł Redemptoris Mater, dlatego że pierwsze w 1987 roku, które się pojawiło tego właśnie typu seminarium, to było papieża Jana Pawła II w Rzymie, a to był rok, kiedy pojawiła się encyklika Redemptoris Mater, kończył się rok maryjny i to właściwie był pomysł sekretarza papieskiego, ówczesnego księdza Stanisława Dziwisza, nazwijmy go tak. No i potem pojawiały się następne seminaria, ja się zgłosiłem, że jestem gotowy pójść na cały świat. Oczywiście to nie było łatwe. Pamiętam do dzisiaj, jaki strach miałem, bo to było na zasadzie tego, że byliśmy w centrum włoskim na takich rekolekcjach jakby i potem na końcu pojawiało się 12 nowych seminariów. 12 biskupów świata poprosiło o takie seminaria i wchodziło w grę Peru, Japonia, India, różne kraje świata, w Europie też. No i byliśmy rozlosowywani, ci, którzy są gotowi. Jak zostałem wylosowany do Monachium, to miałem takie właśnie doświadczenie ulgi. Boże, dzięki, że w Europie zostałem. Wtedy moja wyobraźnia nie była tak ograniczona. Ale z drugiej strony byłem pod wrażeniem, jakie ramię Boga jest długie. że można w jednym momencie być przeniesionym z tego miejsca tam. Czekaliśmy ci wszyscy właśnie do Monachium, już dostałem Biblię i kasety do nauki języka i to seminarium potem nie powstało. Rok później ksiądz prymas Józef Glemp otworzył takie seminarium w Warszawie, no i nam czekającym zaproponowano, jeśli chcecie, to możecie przejść. I tak znalazłem się w Warszawie. W 1990 roku skończyłem studia wyższe, już wtedy zacząłem pracować. Zacząłem jako psycholog kliniczny w Lublińcu, w Śląskiej Akademii Medycznej. No i miałem już jakieś sieci w ręku, które mogłem rzucić.
No właśnie, ja chciałbym jeszcze wrócić do tej nowej ewangelizacji. Na pewno nie należy kwestionować tego, że jest ona dzisiaj potrzebna światu, tylko właśnie w jaki sposób dotrzeć do ludzi, szczególnie może tych młodych, którzy gdzieś się pogubili w swojej drodze, którzy może gdzieś no, nie zaglądają do kościoła, gdzieś obojętnie traktują tą rzeczywistość wiary. W jaki sposób właśnie poprzez nową ewangelizację, poprzez to nowe głoszenie Ewangelii, z wykorzystaniem nowych środków, często też techniki dzisiaj i komunikacji, dotrzeć do takiego młodego człowieka wedle księdza profesora?
W moim przekonaniu tutaj rozstrzygająca jest kwestia wiary. Dlatego, że ja myślę tak, to kiedyś ksiądz Tischner coś takiego powiedział, że jak człowiek spotka wierzącego kapłana, który mówi z przekonaniem o Chrystusie, to nie ma siły, żeby nie zadziałało. Ja myślę, że dzisiaj, ja pamiętam to Karol Wojtyła, przygotowywałem taką pracę Wojtyła, Karol Wojtyła na soborze. Odszukiwałem wszystkie jego wystąpienia. Tam w jednym wystąpieniu on mówił o duszpasterstwie młodzieżowym. Moją uwagę zwróciło rozróżnienie, jakie arcybiskup Wojtyła zrobił wtedy w auli soborowej. Mówi, że młodzi ludzie bardziej szukają tego, co autentyczne, niż tego, co prawdziwe. I to mi dało do myślenia. Bo prawda jest czasami, pojawia się w postaci przykazania, normy, czegoś obiektywnego. Ludzi bardziej interesuje, czy ty tym żyjesz. Czy to jest spójne, koherentne z tobą? Ja myślę, nowa ewangelizacja jest cały czas czymś bardzo aktualnym w Kościele, czymś bardzo potrzebnym. Jan Paweł II, kiedy mówił zawsze o nowej ewangelizacji, to mówił, że to nie chodzi o nową Ewangelię, jakąś Ewangelię dostosowaną do dzisiejszego człowieka, jakąś taką przedestylowaną, że wybierzemy to, co dzisiaj nam się podoba. Ewangelia tylko i wyłącznie w oryginale ma skuteczność. Ale tu chodzi o te trzy rzeczy, o których Jan Paweł II mówił. Nowy język, nowa metoda i nowa gorliwość. I mi się wydaje, że najważniejsza jest właśnie ta trzecia. Wiele lat przebywałem we Włoszech. I dużo się też od Włochów nauczyłem, bo jak Włoch mówi o swojej kuchni, to nie ma siły, żeby nie uwierzyć, że to są najlepsze smaki świata. On jak mówi o pietruszce, która rośnie we Włoszech, o paście, o winie, jak ono jest produkowane, jakiej gleby wymaga, jakiej pielęgnacji. Kelnerzy przychodzili i tłumaczyli, dlaczego ten sos jest taki właśnie czerwony. Więc oni mówili o swojej kuchni z taką dumą, że oni mówili oczami. Tak samo jak we Włoszech jest ważne, że ważne jest, jakim jesteś kibicem jakiego klubu sportowego, piłkarskiego jesteś, nie? Włosi dzielą się na zwolenników Juve, Milanu, Interu i to przez całe życie trzeba być wierny jednemu. Wśród proboszczów także, to jest bardzo ważne, nie wolno pomylić na przykład, nazwać proboszcza milanistą, skoro on jest od Juve. I oni umieją mówić o fascynacji piłką nożną w taki sposób, że ja sobie myślę, że jeśli ojciec jest kibicem Juventusu, to nie ma siły, żeby syn nie był kibicem Juventusu. To jest taka siła przekonania, taka miłość. I sobie myślałem w ten sposób nieraz, że gdybym ja tak potrafił mówić o Chrystusie, jak oni mówią o piłce nożnej, to nie ma siły, to musi zadziałać. Zwłaszcza, że ludzie dzisiaj, no, choćby w Polsce, nie, dużo się mówi o Bogu. Mamy tyle rozgłośni, tyle portali, rekolekcji i tak dalej. Cały czas się mówi. I można tak dojść do takiego efektu, jak kiedyś mi jeden kleryk powiedział, niedawno toś, nie? Że ja tutaj w seminarium słyszę tak dużo o Panu Bogu, że już przestałem w to wierzyć. Więc ja myślę, że ludzie dzisiaj nie polegają tylko na słowach ładnie wypowiadane, tylko patrzą, jakie oczy masz, kiedy mówisz. Że dla nich jest istotne, czy dotykasz nerwu, czy przechodzisz po powierzchni.
No właśnie ksiądz profesor też wspomniał o swoich studiach z psychologii, też tutaj może to wybrzmiało na początku naszej dzisiejszej audycji. Kiedyś jak rozmawiałem ze swoim kolegą, który mówił, że idzie na psychologię, to usłyszałem takie zdanie z też drugiego kolegi, który przysłuchiwał się naszej rozmowie, że no wiesz, dzisiaj psychologów to jest jak grzybów po deszczu, za przeproszeniem, tak kolokwialnie mówiąc, ale połączenie tej duchowości, czyli tego, że ksiądz ma za zadanie dbać o duszę człowieka z taką wiedzą medyczną, z wiedzą psychologiczną, właśnie też ksiądz profesor tutaj wspomniał o spojrzeniu w oczy, o byciu tym autentycznym człowiekiem. No właśnie, skąd pomysł księdza na te studia psychologiczne? Czy właśnie ksiądz profesor zauważa taką potrzebę dzisiaj w Kościele, że kapłan powinien być również jednym z najlepszych psychologów, a nie takim jak tysiące może innych, do których ludzie się udają właśnie po poradę jakąś w ramach swoich problemów?
Nie uważam, że trzeba, żeby być skutecznym w ewangelizacji, trzeba sięgać po dodatkowe kompetencje studia. Więc żeby ewangelizować, nie trzeba być psychologiem, zwłaszcza klinicznym. Nie trzeba studiować coachingu, nie trzeba być jakimś specjalistą od wywierania wpływu społecznego, ani wywoływania wrażeń. Nie? To byłoby nawet nieuczciwe, gdybyśmy to stosowali, nie informując wcześniej o tym ludzi. Na przykład ja się nauczyłem na studiach psychologicznych, że komuś drugiemu można zaproponować jakąś metodę terapeutyczną tylko i wyłącznie wtedy, kiedy się samemu ją sprawdziło, przeszło. Ja na studia psychologiczne dostałem się tak trochę przypadkowo. To nie był, powiedzmy, mój wymarzony kierunek. Tak wyszło. Ja sobie kiedyś marzyłem, że będę reżyserem filmowym. Chciałem do łódzkiej filmówki trafić. Ja lubiłem dyskusyjne kluby filmowe. Miałem dwie ładne koleżanki w klasie, które poszły na wydział aktorski. Mieliśmy teatrzyk też, etiud poetycki w liceum. To nas jakoś, mnie kultura pociągała. Ta psychologia przyszła tak jakoś psim swędem. Oczywiście, że nie ma w życiu przypadków. Wszystko jest po coś, więc także te studia są po coś, one mi dały wiedzę, one mi wytworzyły we mnie pewną intuicję, ale zawsze dbam o taką, jak u ksiądz, dbam o taką uczciwość, żeby nie drugim człowiekiem nie manipulować, nie zdobywać go technikami. To musi wybrzmieć Chrystus, to musi wybrzmieć Jego Słowo. Właściwie tak myślę sobie nieraz, tylko mam to takie uczucie, niech się ktoś modli za mnie, tak Paweł prosił, nie? Módlcie się za mnie, żebym umiał wypowiedzieć tajemnicę Chrystusa, całą tajemnicę Chrystusa, do czego zostałem powołany, bo mogę trafić tylko w jakiś punkt, w jakiś fragment, zatrzymać się na peryferiach, nie umieć tego wypowiedzieć, wtedy to nie będzie skuteczne. Dlatego też nieraz mam wielki szacunek do teologii ciała Jana Pawła II. Według mnie Jan Paweł II wstrzelił się w zapotrzebowanie ludzi, bo dzisiaj ludzie bardzo są chorzy na awitaminozę, brakuje im witaminy M i tej prawdziwej witaminy miłości. Nieraz byłem zapraszany, zwłaszcza do liceów, i kiedy mówiłem im o miłości, to uczyłem się nawet na pamięć całych fraz Jana Pawła II, bo jakby żeby dać im gwarancję autentyczności, że to wtedy zadziała. Jak będę interpretował, to zawsze mogę to zniekształcić, zdradzić. I to rzeczywiście działało. Na przykład w Wenecji kiedyś, w jednym liceum, zaprosili mnie i zacząłem właśnie mówić im o teologii ciała Jana Pawła II, ale nie mówiłem, że to jest Jan Paweł II, tylko mówiłem nim. Dwie lekcje słuchali mnie, ja nawet nie wiedziałem, że w międzyczasie poszli pertraktować z jakimś nauczycielem o trzecią. I potem na końcu mi mówili, dlaczego nam nikt tego nie mówi, nikt nam nie mówi o miłości w ten sposób. A ja miałem świadomość, że to nie ja im coś dałem, tylko przekazałem im takie właśnie perły, które my mamy w Kościele.
Teraz czas na chwilę muzyki, po niej powrócimy do rozmowy z księdzem profesorem Robertem Skrzypczakiem, który dzisiaj gości w naszym studiu.
Oh,
Była to piosenka Moje wędrowanie. Przypominam, że naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz profesor Robert Skrzypczak. I wracamy do naszej rozmowy. Księże profesorze, 21 lat kapłaństwa to jest już jakaś perspektywa i doświadczenie z pewnością, ale myślę, że w momencie wstępowania do seminarium, czy też przyjmowania święceń kapłańskich, ksiądz profesor miał jakąś swoją wizję na realizowanie tego powołania. Moment święceń kapłańskich jest zawsze takim momentem przełomowym w życiu każdego kapłana, kiedy to diakon staje się już kapłanem, kiedy może sprawować niemal wszystkie sakramenty. I jak ta wizja tego powołania, które ksiądz profesor miał wstępując do seminarium, teraz pokrywa się z tą wizją powołania, której Pan Bóg oczekuje od księdza profesora po momencie święceń kapłańskich?
Ja mogę powiedzieć tak, 21 lat to już jest jakaś perspektywa. Wszystko jest dla mnie niespodzianką. Dlatego, że ja wychodziłem z postaw takich nastawienia antyklerykalnego. Głupio powiedzieć, zwłaszcza na takich falach jak tutaj wasze radio, ale ja nie lubiłem księży. I mnie denerwowali księże. Ja miałem stereotypy w głowie na ich temat. I potem nawet jak się zbliżyłem do kościoła i byłem na przykład we wspólnocie naukatkonalnej i potem zacząłem takie doświadczenie wędrowania, to dzisiaj sobie zdaję sprawę, jak wiele się nacierpieli ze mną kapłani, którzy byli. Musieli mnie znosić. To byli święci ludzie i oni mieli do mnie ogromną cierpliwość, bo ja ciągle próbowałem ich. Ja jakby chciałem wbijać w nich zęby, szpony, próbować autentyczność właśnie, więc ja się nie dziwię, że ktoś inny to próbuje teraz na mnie. I jakby to, co jakoś mnie przekonało potem, to był taki jeden epizod. Ja miałem 21 lat i nie wiedziałem, co zrobić właśnie, czy pójść do seminarium, czy ożenić się z dziewczyną, zwłaszcza, że zaskarbiłem sobie akceptację moich teoretycznych przyszłych teściów, to nie mało. Więc i byłem taki rozdarty. Jednego razu mój znajomy poprosił mnie, że studiowałem wtedy, uczyłem się języka francuskiego, żeby się zająć jego gościem. To był taki ksiądz z Francji. I on się okazał aniołem. Ja wierzę, że są w życiu aniołowie. I oni przemkną, bo aniołowie mają skrzydła. I on, ja się nim zajmowałem i kiedy się zmęczyliśmy, powiedzmy tam gadaniem o historii Polski, o zabytkach, to przeszliśmy na rozmowę o sobie. Ja mu wtedy powiedziałem właśnie o moim dylemacie, że czuję się rozdarty, nie mogę znaleźć nigdzie recepty na życie, co ja mam robić, czy być księdzem, czy z tą dziewczyną. I on mi wtedy powiedział takie słowa, które wtedy były dla mnie eureką i służą mi do dzisiaj. On mi powiedział tak, mówi, Robert, czy ty będziesz księdzem, czy ty będziesz głową rodziny, to jest drugorzędne, bo ty masz inne powołanie. Ja cały się ten teraz byłem ciekawy, co on powie. Mówi, ty masz powołanie do tego, żeby być uczniem Chrystusa. I to mi bardzo pomogło, bo ja do tej pory myślałem, że to jest takie oczywiste. No to prawda, tam mój ojciec był bardziej w stronę komuny, nie chodził wtedy do kościoła, moja matka była, więc byłem w takim świecie rozdwojonym, no ale to się wydawało takie wszystko jak to w Polsce, naturalne. No, urodziłem się katolikiem, jadłem chleb katolicki, oddychałem powietrzem katolickim, no to ministrantem byłem. A on mi wtedy dał do myślenia, że to jest jakby najcenniejsze. I on mi powiedział tak, ja wtedy sobie pomyślałem, co z tego, że ja będę księdzem, czy ja założę rodzinę, jak ja nie będę czuł, że jestem uczniem Chrystusa. Ja wtedy potem, jak właśnie przyszły ten etap jakby wyszukiwania znaków, jakie jest moje powołanie i dlaczego kapłańskie i dlaczego misyjne, to ja wtedy zrozumiałem to, że to jest sposób, który Bóg mi poddaje, żebym się zrealizował jako uczeń Chrystusa. Że dla mnie to jest droga, żebym się zbawił. Dla kogoś innego tą drogą, żeby się zbawił, będzie obrączka i żona i dzieci. Dlatego tak do dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem w tym miejscu, gdzie jestem i do tej pory nie żałowałem. Oczywiście, kiedy wstąpiłem do seminarium misyjnego, to ja się przyzwyczajałem myślą do tego, że będę misjonarzem. Byłem na praktykach misyjnych, byłem rok czasu na Syberii, następny rok czasu byłem w Skandynawii. Troszkę zakosztowałem, co to znaczy misja, co to znaczy budować plantację eklezję, budować kościół od zera, jak w Skandynawii, z kapłanem, z dwiema rodzinami, kilkoma innymi świeckimi. To było urocze. Ja się przygotowałem na to, że będę misjonarzem. Jak byłem wyświęcony, to jest praktyka taka, że się na początku daje coś dla diecezji, która mnie przygotowała. Byłem w dwóch parafiach wikariuszem i potem nagle z drugiej parafii ksiądz kardynał, zamiast mnie wysłać na misję, tak jak innych, to mnie wysłał na studia doktoranckie, żebym studiował dalej. Zrobiłem doktorat, potem wróciłem do duszpasterstwa akademickiego, potem po śmierci Jana Pawła II ksiądz prymas mnie znowu wysłał na staż naukowy. I cały czas mi się otwierały te inne możliwości właśnie, studiuj, pogłębiaj, bądź dla innych profesorem. I teraz, kiedy jestem już wykładowcą, profesorem, to myślę sobie tak, że no tak Pan Bóg chciał. Tak mnie prowadził. To było jakoś poza pytaniami, na co ja mam ochotę. I myślę sobie tak, że moim powołaniem jest teraz, skoro ja nie jestem na misjach, to moim powołaniem jest, żeby przyczynić się do wyłonienia się nowych misjonarzy. Na różny sposób. I dlatego z jednej strony czuję honor i satysfakcję, że mogę uczestniczyć w formacji przyszłych kapłanów i ciągle ich namawiam do tego, żeby odkrywali powołanie misyjne. A z drugiej strony właśnie, jeżdżąc na rekolekcje, biorąc udział w ewangelizacji różnego typu, mam nadzieję, że Bóg w ten sposób będzie budził taką właśnie hojność, wspaniałomyślność. A kiedy mam na myśli misjonarz, to mam na myśli misjonarz w koloradce, misjonarza w koloracji i misjonarza z obrączką albo bez, ale ucznia Chrystusa, który głosi Ewangelię.
Księże profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za podzielenie się tym doświadczeniem kapłaństwa, piękna tego powołania z nami wszystkimi, ze słuchaczami. Życzymy wielu łask Bożych, wiele radości w tej misji, którą ksiądz profesor podejmuje, zarówno czy w głoszeniu rekolekcji, czy też w pracy podejmowanej na co dzień, w seminarium duchownym chociażby. Dzisiejszym gościem audycji młodzieżowej Dar i Tajemnica był ksiądz profesor Robert Skrzypczak, wykładowca teologii dogmatycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym oraz w seminarium duchownym w Warszawie.
Bardzo dziękuję za zaproszenie do waszej audycji i proszę też słuchaczy o modlitwę.
Święty Augustyn powiedział kiedyś: Boże, daj mi siłę, abym mógł zrobić wszystko, czego ode mnie żądasz, a potem żądaj ode mnie, czego chcesz. Z tą myślą zostawiamy was na dalsze wędrowanie i przypominamy, że spotykamy się już za tydzień o godzinie 16:30 w Radiu Maryja.
Nie lękaj się, wypłyj na głębie, jest przy tobie Chrystus.